Matko Boża, pomóż nam zakończyć tak, jak Ty chcesz, te nasze medytacje, te nasze konferencje, to nasz dzień skupienia. Zdrowaś Mario, łaski
pełna. Święta Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Matko pięknej miłości,
Słowo
Rodzin Nazaretańskich. No moi kochani, ja też jestem wzruszony, też jestem poruszony tym wszystkim, co się tu działo dzisiaj. Widać, że Maryja działa po prostu, że Matka Boża rzeczywiście nas dotyka, że jesteśmy zaproszeni do jakiegoś takiego intymnego kontaktu z niebem i to za pośrednictwem właśnie naszej mamusi Marysi. Tak mówiła Emilia, tak? Melania. Mama Mary, to jest mamusia Marysia. Tak. No właśnie, u nas jest bajka o Marysi sierotce, ale nasza mamusia Marysia nie jest sierotką i nie jest bezdzietną, jest po prostu najwspanialszą mamą, która w sobie tylko wiadomy sposób gromadzi swoją rodzinę. I dlatego właśnie, ponieważ tak ksiądz Darek w tej pierwszej konferencji chciał wrócić do tych pierwoci, do tych pierwszych momentów, które wydarzyły się w naszym życiu, które zapaliły nasze serca. Może zanim właśnie rozwinę ten temat o tym, co dalej, bo tak by wypadało teraz powiedzieć, co dalej. Już zapaliły się nasze serca, no ale w którym kierunku rozmuchać to ognisko? W którym kierunku pójść? Jak to zrealizować? To jeszcze ja może powiem o swoim spotkaniu pierwszym z księdzem Andrzejem, bo to też uważam za niesamowity dar. Mogę tak powiedzieć, że nie miałem łaski bycia penitentem księdza Andrzeja Buczela, ale za to miałem łaskę bycia penitentem księdza Tadeusza Dajczera. Pokusa, żeby się licytować, co? Nie ma sensu. To są takie łaski niesamowite, że jak się was słucha, no to rzeczywiście od razu człowiek czuje się taki malutki. I ja też się czułem taki malutki przy księdzu Andrzeju, którego chociaż nie byłem penitentem, to raz przeżyłem z nim sam na sam no jakieś 45 minut. A było to na rekolekcjach w Sulejówku bodajże, albo gdzieś pod Warszawą. I skończyły się te rekolekcje, ksiądz Andrzej je głosił i nie miał mnie ktoś, kto odwieźć na dworzec. A była wtedy tak straszna ślizgawica, że ja sam się trochę bałem. Pociąg trochę już za bardzo przyspieszał, że tak powiem, swój odjazd. Kto mnie odwiezie? Muszę być w Katowicach. I nagle ktoś powiedział, no może ojciec Andrzej cię odwiezie. Zapytaliśmy go, tak, tak, bardzo proszę. Zaprosił mnie do Fiata Polskiego 125P z letnimi oponami. No i zaczęliśmy jechać. Ja po prostu byłem wciskany w fotel przez jego, jakby to powiedzieć, no on wszystko celebrował. On celebrował tą jazdę. Nie jechał za szybko. Mówił bardzo mało. Po jakiejś chwili zrozumiałem, że my nie mamy szans się poślizgnąć. No bo za dużo nas tu z góry aniołów wspiera. I on wtedy mi zadał takie pytanie. Co ja robię? No i mówię mu, że właśnie przygotowuję doktorat u księdza Tadeusza. A on wtedy mi się zapytał, a wiesz dlaczego piszesz ten doktorat? A ja mówię, no żeby zgłębić tą dziedzinę wiedzy. To było religioznawstwo. A on mówi, nie, ty piszesz ten doktorat dlatego, żeby się nawrócić. No, wyczułem, o co mu chodzi, bo rzeczywiście była to ciężka praca, której do dzisiaj Bogu dziękuję, że nie skończyłem. Dlatego, że okazało się coś innego, ważniejszego. Ale zrozumiałem, że wszystko my robimy po to, żeby się nawrócić. Wszystko. Ja tą konferencję głoszę po to, żeby się nawrócić. Wy mnie słuchacie po to, żeby się nawrócić. Myśmy przyjechali tutaj do Częstochowy po to, żeby się nawrócić. Cały czas Pan Bóg chce z nami mówić. Chce z nami rozmawiać. Taki właśnie dialog prowadzić, jak ksiądz Andrzej ze mną w tym samochodzie. No i tak też się zastanawiałem, jeżdżąc co miesiąc do księdza Andrzeja, do księdza Tadeusza, dlaczego nie zawierza mnie Maryi? Już kiedyś go o to zapytałem, on mnie tam trochę tak zbył. No, te spowiedzi były bardzo takie, jakby to młodzi księża powiedzieli, kaloryczne. Zawsze byłem bardzo podniesiony na duchu i zdumiony wręcz tym sposobem myślenia, który proponował ksiądz Tadeusz. I w pewnym momencie zrozumiałem, że po prostu u mnie nie ma postępu duchowego. Dlatego nie ma zawierzenia. I kiedy już byłem całkowicie poddany, że tak powiem, poddałem się, nagle się to stało. Czyli w sytuacji, gdzie człowiek by powiedział, no właśnie teraz się to na pewno nie stanie, bo nie ma szans, nie ma widoków, nie ma sensu. Po prostu, no, to nie jest to. Jak się nie starasz, to masz, czyli nie masz. A tymczasem wtedy właśnie zrozumiałem, że Maryja przychodzi do człowieka w tym najbardziej bezsensownym i beznadziejnym momencie. I to nie jest przypadek, bo Matka Boża chce w nas to zakodować, że jej jest potrzebna nasza nędza. Tak słuchając tych świadectw, tak postawiłem sobie takie pytanie, dlaczego to do mnie Maryja przyszła? Dlaczego do Ciebie Matka Boża przyszła? Kim Ty jesteś? Jaki był powód? Chcesz być święty? Chcesz może osiągnąć coś w życiu? Masz jakieś kwalifikacje wewnętrzne? Nie. Nie masz żadnych kwalifikacji. Jesteś wielką nędzą. I Maryja właśnie dlatego w tobie sobie upodobała. Bo chce zawstydzić pyszałków. Bo chce zawstydzić tych, którzy myślą, że coś osiągnęli. I chce przede wszystkim tobie objawić swoją czystą i nieskończoną miłość. Jedynym powodem, dla którego przyszła do ciebie Maryja, jest to, że ona cię porodziła na Golgocie. ona wtedy się z Tobą związała. Może jeszcze nie do końca wiedziała, bo to dopiero w niebie poznała wszystkich, których urodziła na Golgocie, ale już wtedy wyczuwała. Już wtedy czuła, że Jezus umiera za Twoje grzechy i że ona przez swoje oddanie się i zawierzenie całkowite i niezdezerterowanie staje się Twoją matką. I właśnie dlatego, że stała się Twoją matką prawdziwą, szuka Ciebie, dogania Ciebie, znalazła Ciebie i chce się Tobą posłużyć. Chce się Tobą posłużyć, żeby ratować inne nędze, innych wariatów, innych kombinatorów i innych pyszałków. Skoro Ty zrozumiałeś, jak wielką miłością Maryja do Ciebie pała i jak wielką miłością Cię otacza, skoro zrozumiałeś, że ona jest naprawdę Twoją matką, to teraz powinieneś umieć to przekazywać innym. Ale będziesz to umiał na miarę poznawania swojej nędzy. Którą poznasz w świetle jej miłości. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce. Księżyc pod jej stopami. To jest właśnie znak miłości nieskończonej Boga, który posyła jakby nam tą miłość w osobie Maryi, w osobie naszej Matki. I przez Maryję mówi tak jak Pan Jezus do Faustyny: oddaj mi swoją nędzę. Posłuchajcie tego fragmenciku dosłownie, bo on jest przepiękny, a trzeba go sobie wyryć w sercu, bo to jest właśnie nasz skarb. O mój Jezu, mówiła, a potem to zapisała Faustyna, na dziękczynienie za wiele łask ofiaruję Ci duszę i ciało, rozum i wolę i wszystkie uczucia serca swego. Przez śluby oddałam Ci się cała, już nic nie mam, co bym Ci ofiarować mogła. A Jezus mi powiedział, córko moja, nie ofiarowałaś mi tego, co jest istotnie Twoim. Zagłębiłam się w sobie i poznałam, że kocham Boga wszystkimi władzami swej duszy, a nie mogąc poznać, co jest, czego nie oddałam Panu, zapytałam, Jezu, powiedz mi o tym, a oddam Ci to natychmiast z hojnością serca. Jezus rzekł mi z łaskawością, lekko chyba się uśmiechając, córko, oddaj mi nędzę Twoją, bo ona jest wyłączną Twoją własnością. No właśnie, tego się nikt by nie spodziewał, ale tego chce Pan Jezus i tego chce Maryja. Właśnie dlatego, że my jesteśmy tak słabi, że byśmy wtedy uciekli, gdybyśmy się znaleźli w takiej sytuacji jak Faustyna, to dlatego Jezus stawia przy nas Matkę Bożą i ma nadzieję, że przy Maryi nie uciekniemy. I na tym polega właśnie ta nasza wyższa szkoła, o której mówiła Melania, pokory. Że my, jako nieliczni w świecie, no nie chcę pompować tu waszej pychy, ale odkryliśmy to i to nie za naszą łaską, to jest właśnie ten skarb, który dostaliśmy darmo, że nasza nędza jest naszym skarbem, największym skarbem. I właśnie dlatego tak ważny jest kierownik duchowy, tak ważne jest spowiadanie się, tak ważne jest to przenoszenie naszej nędzy do Jezusa z Maryją razem. Tak cudowny jest ten luksus w ruchu, kiedy czujemy, że księża lubią spowiadać, że księża mają czas dla nas, że księża też się spowiadają, I czasem nawet mogą w świadectwie podzielić się swoją słabością. To się nie zdarza. To jest rzadkość. To jest właśnie ta normalność, do której prowadzi nas Maryja. To jest właśnie to życie czterema przepaściami. Kiedy czujemy, że nie stanowimy żadnej wartości przez nasze draństwo, przez naszą nędzę, a jednak jesteśmy ukochani przez Boga nieskończoną miłością. Kiedy czujemy, że jedyną naszą odpowiedzią powinna być przepaść ufności. Kiedy czujemy, że trzeba za wszystko dziękować. Bo właśnie to dziękowanie świadczy o tym, że wszystko uznajemy za łaskę. I trzeba się zdumiewać i zachwycać tym, że Jezus się z nami chce jednoczyć. To jest trochę tak jak ta mama, to też chyba obraz zeszytów, która widzi, że jej dziecko tak się pobrudziło samo, bo takie sceny z dzieciństwa to my chyba znamy, zwłaszcza mamy, które tam miały coś ważnego do zrobienia, jak wróciły, patrzą, no wszystko jest ulakierowane. I teraz ta mama chce nas oczyścić, chce przede wszystkim przytulić nas i chce nas wydobyć z tego bagienka. Właśnie to dziękowanie i to zdumienie się tą miłością, która nie brzydzi się naszą nędzą. Ale, moi kochani, jest to bardzo trudne, bo nasza pycha w naszym wnętrzu co chwilę podnosi głowę. My rzeczywiście nawet właśnie z tej naszej duchowości chcielibyśmy uwić sobie wieniec laurowy i koronę zrobić. I niestety to jest też naszą największą słabością. Jak komuś dajemy po głowie tą naszą wiedzą życia duchowego. To jest bardzo niemiłe i bardzo, jakby to powiedzieć, blokujące łaskę. I dlatego znowu okazja do tego, że Pan Bóg czasem nam pokrzyżuje szyki. Że Pan Bóg czasem nam zmieni plany. A najcudowniejszą zmianą planów, którą funduje nam Bóg, to jest to, o czym mówiła mała Tereska do swojej siostry. O tym, że Bóg czasem zachowuje nas od wielu grzechów, które by nas załamały totalnie. Przypuśćmy, kontynuowała swoją myśl, jeszcze jedną ewentualność. Ojciec, wiedząc, że na drodze jego synka znajduje się kamień, wyprzedza go spiesznie i niepostrzeżenie ten kamień usuwa. Syn, otoczony tak przewidującą miłością, nie wiedząc o nieszczęściu, z którego go ojciec wybawił, nie okaże mu swej wdzięczności i będzie go mniej kochał, niż gdyby został przez niego uleczony. Wcześniej zraniony oczywiście. Jeżeli się jednak dowie, jakiego niebezpieczeństwa uniknął, czyż nie będzie go kochał tym więcej? Gdzie to są takie intuicje mistyków, które każą nam rzeczywiście spuścić głowę i zacząć dziękować za wszystko. No może najbardziej księża powinni tu dziękować, bo Pan Bóg używa kapłanów i jakoś rozpieszcza ich właśnie w taki sposób, że wielu grzechów nie pozwala im dokonać. I od wielu grzechów ich ocala, a nawet te popełnione często tak bardzo zakrywa, że to jest pewne ryzyko dla Boga, bo kapłan może wtedy zacząć się łudzić, że naprawdę jest taki świetny. Ale mówię to dlatego, żeby wam wszystkim to uświadomić, bo wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji. Pan Jezus chce, żebyśmy żyli tą naszą nędzą ocaloną przez Boga. I tak się ucieszyłem, kiedy właśnie w pieśni duchowej, szukając właśnie jakichś komentarzy do tych czterech przepaści, u świętego Jana od Krzyża. Jeszcze wam to przeczytam na koniec, bo już mi się czas skończył, ale może darujecie mi jeszcze parę minutek. Skończymy. Właśnie mówi tak święty Jan od Krzyża, który mówi o tym, że cały czas w nas mieszka Bóg. Przenika nas swoją miłością, nawet gdy popełnimy grzech ciężki. Ale my nie jesteśmy tego świadomi. On nas trzyma jakby w ręku i pozwala nam umrzeć. Dzisiaj w ręku was przeniesie do waszych domów rodzinnych. To jest właśnie jego rola tu w tym świecie. Bóg wszystko prowadzi, wszystko podtrzymuje. I co pisze święty Jan od Krzyża? Lecz może zapytasz, skoro przebywa we mnie ten, którego miłuje moja dusza, czemu go nie znajduję i nie odczuwam? Dlatego, że jest ukryty, a ty nie wchodzisz również w ukrycie, by go znaleźć i odczuć. Jeśli ktoś chce znaleźć jakąś rzecz ukrytą, musi wejść w takie ukrycie, gdzie ta rzecz się znajduje. A wówczas, gdy ją znalazł, pozostaje razem z nią ukryty. Ponieważ zatem twój umiłowany oblubieniec jest skarbem na roli twej duszy, za który mądry kupiec sprzedał wszystko, co miał, potrzeba, abyś zapomniała, duszo moja kochana, o wszystkim i oddaliła się od wszystkich stworzeń. Wtedy, ukryta w wewnętrznej izdebce twego ducha, znajdziesz oblubieńca, gdy zamkniesz drzwi za sobą, czyli zablokujesz swoją wolę odnośnie do wszystkich rzeczy. I w ukryciu modlić się będziesz do twego Ojca i z Nim będziesz przebywać ukryta. Wówczas w tym ukryciu Go odczujesz, będziesz Go miłować i radować się z Nim w ukryciu, a także rozkoszować się Nim będziesz więcej niż to język może wyrazić i zmysły odczuć. Chodzi o to, że przeżywanie swojej słabości i nędzy, odkrywanie jej jest szansą zjednoczenia się z Bogiem. Im bardziej my odczujemy swoją małość i bezradność, tym bardziej zapragniemy się wtulić właśnie w ramiona Maryi, w ramiona Boga. Tak żartowałem dzisiaj rano, kiedy było tak zimno, to mówiłem do naszych pielgrzymów, no tak zimno jest, żebyśmy się bardziej wtulili w ramiona Maryi. No właśnie o to chodzi. Jak człowiek widzi swoją nędzę, to wtedy, widząc miłość Jezusa, widząc i spotykając ciepło miłości Maryi, po prostu zaczyna naprawdę, tak jak to Melania mówiła, już się nauczy tego proszenia, zapraszania Maryi do wszystkiego. Tego zdziwienia, że coś się dobrego dzieje. Tego mówienia sobie, to nie ja, to On. Jest taka piękna książka biskupa Fultona Sheena, który napisał książkę Maryja, pierwsza miłość świata, gdzie on mówi o Maryi. Bóg szukał w świecie pustego serca, ale nie samotnego serca, samotnego jak pusta otchłań, którą uprawia śmierć, lecz serca pustego jak flet, na którym mógłby zagrać melodię. I oto najbardziej pustym sercem, jakie mógł znaleźć, było serce Matki Bożej, ponieważ nie było w nim ja. Dlatego On napełnił je swoim ja. Rozumiecie, dlaczego czasem nam się nie wiedzie? Dlaczego czasem uważamy się za pechowców? Dlaczego czasem powtarzają się jakieś grzechy? Żeby coraz mniej było naszego ja. Żebyśmy coraz bardziej wpuszczali Maryję do swojego życia. Żebyśmy coraz bardziej żyli czteroma przepaściami. Żebyśmy się nie bali być żebrakiem Chrystusa, którego Maryja pośle do innych żebraków. Żebyśmy się nie bali być dobrym łotrem, który nic nie ma, tylko jedno, swoją ufność. Żebyśmy nie bali się być najgorsi. Żebyśmy się nie bali, kiedy będą o nas mówić, że jesteśmy najgorsi. Żebyśmy po prostu byli wolni. Wolni tą wolnością świadomości, że mamy prawdziwą, niezawodną mamę.